Zastanawiam się, czy to dzisiaj nie niedziela, bo widzę, że dzisiaj dosyć sporo ludzi przyszło na środowe. Wierzę, że błogosławieństwo i namaszczenie jest takie same, zarówno w środę, jak i w niedzielę. Nieważne, kto mówi, z jak bardzo daleka przyjechał. Myślę, że Bóg chce do nas mówić. Dzisiaj chciałbym, żeby kazanie było dosyć praktyczne. Ostatnio tak rozmyślałem i rozmawiałem ze znajomymi wierzącymi. I poruszyliśmy taki problem, że często kazania są bardzo duchowe, często dotyczą historii biblijnych, wiele możemy się z nich nauczyć czy sobie przypomnieć, ale jednak czasami nie są takie praktyczne. Jest często na przykład zlokalizowany jakiś problem, ale nie zawsze jest on taki rozwiązany, jak sobie w życiu codziennym z nim poradzić. A dzisiaj chciałbym wam dać kilka wskazówek związanych z tym tematem. Kazanie dzisiaj chciałbym zatytułować "Kto ma uszy, niechaj słucha". Także myślę, że każdy z nas jest na tyle błogosławiony, że ma dwoje uszu, może słuchać, ale wierzę, że będziemy też słuchać tymi duchowymi naszymi uszami. Wiecie, czasami jest tak, że słuchamy tylko słów i one wpadają, czasami zostają na krótko, czasami na dłużej, ale Bóg chce, żebyśmy słuchali też uszami naszej duszy. Żebyśmy otwierali nasze wnętrze i aby to słowo, które słyszymy, mogło również zostać zaszczepione w naszych sercach. Dlatego mam dla was zadanie. Zazwyczaj pewnie się z niego wywiązujecie, ale dzisiaj chciałbym szczególnie je zaznaczyć, bo na koniec poproszę ochotnika. Żebyście zapamiętali z dzisiejszego kazania chociaż jedną myśl, która was dotknęła, która zapadnie wam w sercu i którą będziecie mogli później wykonać w swoim życiu. Później zobaczycie dlaczego. Więc ostatnio Bóg poruszył moje serce, że słucham wielu kazań, naprawdę. Bywam w różnych kościołach, słucham różnych mówców, zarówno lokalnych, jak i tych gości. Wiecie, zauważyłem, że zazwyczaj, kiedy przyjeżdżają goście z zagranicy, frekwencja bardziej dopisuje. Może lubimy słuchać amerykańskiego stylu głoszenia, ostatnio się z takim spotkałem. Ale nie zawsze zapamiętujemy na dłużej, co na tych kazaniach jest. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest. Boże, przecież ja rozumiem, że nie wszyscy kaznodzieje są bardzo utalentowani, ale to zawsze słowo jest od Ciebie. I zawsze powinno wykonać pewną pracę w nas. I to nie jest tylko tak, że przychodzimy tu, żeby posłuchać sobie o Bogu, żeby sobie posiedzieć w ławce, ale po to, żeby to słowo nas dotykało i nas przemieniało. Więc ze smutkiem stwierdziłem, że jeżeli popatrzę sobie w tył, to tak do miesiąca może pamiętam jeszcze, co było na nabożeństwach, a później to tylko takie wybiórcze rzeczy, które szczególnie mnie dotknęły. I właśnie Bóg zwrócił moją uwagę na ten fragment. Kto ma uszy, niechaj słucha. Wiecie, ile razy jest w Biblii wspomniane właśnie w tym zestawieniu to wyrażenie? 16 razy. Nie mówiąc już o innych odmianach słuchania, kiedy Jezus nam poleca, żebyśmy mieli otwarte uszy i żebyśmy słuchali tego, co On ma nam do powiedzenia. Ale jest jeszcze rozszerzenie tej frazy. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. I to jest czterokrotnie wspomniane w objawieniu według świętego Jana. Więc myślę, dlaczego na koniec Biblii mamy jeszcze rozszerzenie tego? Myślę, że Bóg chciał, żebyśmy się skupili nie tylko na tym pierwszym członie, ale na tym drugim. Co Bóg mówi do zborów. Myślę, że jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o rozwój i drogę, jaką Kościół postępuje. To nie jest tak, że przekazywane słowo służy tylko jednostkom, ale jak wiemy, Kościół jest całym ciałem, a my jesteśmy tylko jego członkami. Więc mam nadzieję, że słowo nie dotyka tylko nas, ale wskazuje drogę, jak Kościół może się rozwinąć, jak może pójść dalej, co trzeba załatwić. Jest też częścią objawienia. Więc co to oznacza? Czy mamy tylko słuchać tak, żeby zapamiętać to na chwilę? Czy po nabożeństwie będziemy pamiętać to, co było głoszone, ale później już nie? Czy pamiętasz, co ostatnio słyszałeś na niedzielnym kazaniu czy środowym? Nie chcę was teraz brać na spowiedź, kto co pamięta, ale odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Wiem, że niektórzy robią notatki, bardzo to pochwalam, aczkolwiek ja nigdy nie byłem zwolennikiem notatek. Miałem zawsze tak, że albo się skupiałem na tym, co jest mówione, albo skupiałem się na robieniu notatek, a jak zgubiłem się gdzieś w swoich myślach, to już później nie umiałem złapać myśli i coś mi umknęło, a nie lubię, jak mi coś umyka. Więc lepszym sposobem dla mnie jest po całym kazaniu zapisać sobie jakąś jedną myśl, która będzie mi przypominała o całym kazaniu. Taka główna, którą będę mógł odwołać do tego. Aby wam to lepiej zobrazować, chciałbym podać pewien przykład. Podam wam pewne hasło. Powiedzmy, że jest to hasło do mojego konta bankowego. Więc słuchajcie. Małe p, duże o, 0, k, wykrzyknik, j, 2, duże h, małpa, 47a. Kto zapamięta? Nie jest to wcale proste. A dlaczego naszło mnie akurat na to? Bo spotkałem się z taką sytuacją, że byłem u znajomego w domu i kolega chciał skorzystać z jego komputera, więc zapytał się o pozwolenie. Zostało mu udzielone, ale niekiedy mamy blokowane nasze komputery hasłem. Więc się zapytał o hasło, czy mógłby wpisać. On powiedział, ja ci podyktuję, pisz. Więc mu podyktował to hasło, a później powiedział, a ty nie boisz się, że ktoś ci tak później się włamie do tego komputera? On mówi, to napisz je znowu. Często jest tak, że coś słyszymy, ale jednak nie zapada nam to w pamięci. Nie przywiązujemy do tego uwagi albo nie uważamy, że skupienie się w tym danym momencie jest dla nas kluczowe. Więc nawet jeżeli zapamiętałeś to hasło, które podyktowałem, to żeby mieć jakąkolwiek z niego korzyść, z tej wiedzy, musisz z niego skorzystać. Musiałbyś wejść na stronę internetową, wpisać je, żeby wejść na, powiedzmy, moje konto bankowe, żeby później sobie zrobić z tym, jak uważacie. Ale nie tylko trzeba je zapamiętać, ale trzeba coś z tym zrobić. Dlatego podstawą sukcesu jest nie tylko podjęcie decyzji, ale coś zrobienie w tym kierunku. Możesz podjąć dzisiaj w swoim sercu taką decyzję, że zmienisz to i owo w swoim życiu, ale dopóki nie wykonasz pewnych kroków i dopóki nie za tą decyzją nie pójdą kolejne rzeczy, to nie zobaczysz, jak to się wypełnia w twoim życiu. Wiecie, najlepszym dla mnie chyba przykładem jest wejście w uwielbienie. Bywałem w różnych kościołach, mniejszych i większych, a jak jest mały kościół, to często jest tak, że nie mają rozwiniętego zespołu uwielbieniowego. I wiecie, jak tak śpiewają te pieśni, w Polsce zazwyczaj śpiewa się podobne pieśni, to jak ten zespół nie był na takim dobrym poziomie jak w Nysie, to widziałem, że nie umie się skupić do końca na tym, żeby wejść w to uwielbienie. Bo tak niby piosenka znana, ale tak tu troszkę zafałszowane, tu coś tam. I wtedy podejmowałem decyzję o wejściu w uwielbienie mimo wszystko. A jak to robiłem? Jeżeli nie umiałem się skupić na tym, żeby śpiewać, to przechodziłem na modlitwę, później na języki, błogosławiłem ten kościół, ten czas. Można uwielbiać Boga w więcej niż jeden sposób. Ale to wejście w uwielbienie to jest twoja decyzja, a nie to, jak dobrze zespół zaśpiewa. Więc to, czy wyniesiesz coś z tego kazania, zależy głównie od ciebie. Pierwszy fragment, jaki chciałbym przeczytać, będzie z listu Jakuba, z pierwszego rozdziału, od 21 wersetu. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie, bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przegląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Chciałbym zwrócić uwagę szczególnie na początek, gdzie wspomniane jest, które może zbawić dusze wasze. Czyli nie musi. Możemy słyszeć to samo słowo, a jednego ono zbawi, a jednego nie. I dlaczego tak jest? Dlatego, że to wymaga pewnych decyzji i później kroków. Może podam to na przykładzie działkowiczów. Ile z was ma działkę albo regularnie na nią uczęszcza? Kilka osób się znalazło. Więc wiecie, jak to jest. Ja czasami też uczęszczam, mimo że nie zawsze chętnie, albo zwykle niechętnie. Ale jednak wiem mniej więcej, jak to funkcjonuje. Więc mam nadzieję, że wiecie, co to są szczepki. Wiecie, co są szczepki? Więc jak bierze się na przykład gałązkę, przykłada do jakiegoś krzaku czy drzewa i tam się ją dokleja tak jakby, żeby ona później wypuściła własne pędy, wydawała owoce. Ale wiadomo, szczepka może się przyjąć albo nie. I widzicie, i to, czy ona się przyjmie, czy nie, to jest często zrządzenie losu. My możemy jej ułatwić albo utrudnić przyjęcie się właściwymi warunkami. Ale jeżeli chodzi o Boże Słowo i o przesłanie tego, co Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć, zależy w 100% od ciebie, czy ty je przyjmiesz, czy nie, czy ono przyjmie się w twoim sercu i czy w przyszłości wyda owoce. Podam kolejny przykład. Nie wiem, czy byliście na tygodniu pozytywnych inicjatyw. Tam wiem, że Wojtek miał wykład o zdrowym trybie życia. Niestety nie mogłem na nim być, ale wierzę, że było super. Więc on mógł wam powiedzieć, w jaki sposób należy prowadzić zdrowy tryb życia. Ale niekoniecznie będzie stosował to za was. Więc możecie wiedzieć i z tego nie skorzystać, ale możecie też wiedzieć i być wyposażeni do tego, żeby coś zrobić z tym dalej. W Ewangelii Marka 4, 24 czytamy taki krótki fragment. Skupię się tylko na pierwszej części. I rzekł do nich, baczcie na to, co słyszycie. Czyli Jezus podkreśla to, że najpierw mówi nam o czymś, a później mówi, zważcie na to, czego słuchacie. Co słyszycie, że to jest ważne i żebyście nie tylko posłuchali tego jako kolejnej historii, ale żeby to zapadło w wasze serca. Więc chciałbym przeczytać teraz główny fragment tego kazania. Myślę, że jest to znana przypowieść, ale mimo wszystko chciałbym ją przeczytać. Jest w Łukasza 8, od 4 do 15. Jest to przypowieść o siewcy. Możemy ją przeczytać też w Marka, ale wolę przeczytać z Łukasza. A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie, wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je, a drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże, a tym na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Myślę, że ta przypowieść może nas nauczyć dzisiaj wielu rzeczy. Myślę, że wielu z was ją kojarzy, słyszało już niejedno wyłożenie tej historii, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że uczniowie, którzy przecież tak cały czas chodzili z Jezusem, nie rozumieli wszystkiego, co on do nich mówił. I my w Biblii, kiedy czytamy takie przypowieści, mamy wyjaśnione, przynajmniej większość z nich. Ale jeżeli dostajemy objawienie w dniu dzisiejszym, i nie jest to objawienie z Biblii, ale na przykład Bóg daje nam sen, albo przekazuje nam słowo przez kogoś, czy po prostu słyszysz Boży głos, co wtedy? Na szczęście mamy Ducha Świętego, który nam to wykłada. Może nie ma Jezusa obok, za którym możemy iść, tak w fizycznej postaci, ale jest Duch Święty. Duch Święty jest w Jego miejsce. Jeżeli masz Go w sobie, to będziesz słyszał dokładnie, co znaczy to słowo, jak masz je zastosować w życiu, jak ono będzie wydawało owoc. Dlatego Pismo Święte uczy nas, żeby rozsądzać proroctwa, objawienia, inne rzeczy. Bo jeżeli przyjmiesz to tylko w takiej postaci, w jakiej jest, czyli na przykład proroctwo może być przekazane jako obraz i wizja, ale jeżeli nie masz interpretacji czy wyłożenia tej wizji, to jak ono ma wykonać pracę w twoim życiu? Więc Pismo Święte uczy nas tego, żebyśmy to rozważali i wtedy będziemy widzieli pełny obraz. Tak samo dlatego Jezus wykłada uczniom, aby rozumieli, aby byli przygotowani na to, co jest później. Więc kiedy słuchamy Bożego objawienia, kazania, to musimy zadać sobie pytanie, to znaczy sobie bardziej Bogu zadać pytanie, Boże, co jest w tym dla mnie? Wiecie, że czytając jeden werset można go zinterpretować na bardzo wiele sposobów. Kiedy czytam Biblię po raz kolejny i kolejny i czytam ten sam werset, za każdym razem biorę z niego coś innego. I myślę, że nie jestem jedyną osobą, która tak ma. Więc kiedy słuchamy tego samego kazania, tego samego wykładu, możemy wziąć dla siebie różne rzeczy. Więc warto jest zapytać Boga, Boże, co dla mnie masz? co chcesz, żebym zmienił w swoim życiu i jak mam pójść do przodu, ja, indywidualnie. Więc w tej przypowieści widzimy, że są rzeczy, które uniemożliwiają nam wzrost. Ale one są wspomniane przez Jezusa, więc nie będę się nad tym rozwijał. Wiemy, że są takie czasy, że mamy mało czasu. Coraz więcej rzeczy nam odwraca uwagę od tego, co jest słuszne. I naprawdę trzeba wykazać się hartem ducha, żeby wytrwać przy tym, co jest właściwe. I żeby poświęcać czas na właściwe rzeczy. Więc chciałbym poruszyć teraz problem ze skupianiem się. Myślę, że dotyczy on zarówno młodego, jak i starszego pokolenia. I jest on bardzo powszechny, nie tylko w kościele, ale też na uniwersytetach, w szkołach, wszędzie. Więc czytałem ostatnio kilka artykułów o tym, ile przeciętnie może się skupić dorosły człowiek na jakiejś jednej rzeczy. I różne mieli naukowcy wywody z tego. Jedni mówili, że 11 minut to jest maksimum, kiedy możemy się tak w 100% skupić na danej rzeczy. Inni mówili, że 20 minut, ale najpowszechniejszą teorią było 45 minut, stąd też taka długość jest godzin lekcyjnych. Tylko, że 45 minut zostało uwzględnione dla uczniów, którzy regularnie chodzą do szkoły, regularnie chodzą na uniwersytet i mają ćwiczony umysł, żeby się skupić. Pod to są skupiania. Więc dużo osób zapomina, że mózg też trzeba ćwiczyć. Nie tylko mięśnie, ale też mózg. Wiecie, że osoby, które rozwiązują krzyżówki, czy sudoku, czy inne jakieś takie logiczne zagadki, mają o wiele lepszą pamięć od tych, którzy tego nie robią? Tak samo my. Musimy ćwiczyć pewne rzeczy. Ćwiczyć się w interpretacji Bożego Słowa, w pytaniu Go, żeby nasze modlitwy były skierowane na konkretny cel, żebyśmy byli skupieni. Mózg człowieka wyrabia sobie połączenia. Pewne hasło, definicja i wtedy taka strzałeczka, można sobie wyobrazić, i przechodzi w rozwinięcie tego całego tematu. Dlatego też zwróciłem na to uwagę, że jeżeli zapamiętasz choćby jedno słowo klucz z tego całego kazania, to i tak do głowy przyjdzie ci całokształt. Może zrozumiecie to lepiej na takim przykładzie. Kiedy znajoma wam osoba, z którą spędzaliście wakacje, na przykład, wspomni o tym, że czy pamiętasz wakacje 2 lata temu, to nie będziesz wertował całych swoich wakacji, co robiłeś, tylko ten moment, kiedy spędziłeś czas z tą osobą. Od razu masz skrót myślowy, połączenie. Nie musisz sobie przypominać wszystkich rzeczy, które robiłeś, tylko akurat co będzie odpowiednie na dany moment. I tak samo w tym przypadku. Kiedy wspomnimy sobie choćby tytuł kazania albo główną jego myśl, to wtedy całokształt dojdzie nam sam do tego obrazu. Ale jak się skupić o 18 po całym dniu w pracy? To wcale nie jest takie proste, nie? W niedzielę przychodzi się na kazanie, o 10 jest się wypoczętym, może niektórzy troszkę niedospani, szczególnie młodzi rodzice, ale przychodzisz jednak i to jest jakby pierwsze twoje starcie z tym, że czegoś wymagasz od swojego umysłu, że musisz się skupić, ale co ze środą? Wiecie, oglądaliście Gungora? Wiecie, kto to jest Mark Gungor? I on prowadził nauczanie przez śmiech do lepszego małżeństwa, jeżeli się nie mylę. I on wspomniał o tym, że mężczyźni mają coś takiego jak pudełko nicości, w którym mogą się zamknąć. Dlatego kobiety często nie rozumieją, dlaczego facet może skakać po kanałach, albo rzucać cały czas wędką i łowić ryby, albo po prostu powiedzieć, że na zadane pytanie, o czym teraz musisz odpowiedzieć, nic i wcale nie skłamać. Nie wiem, czy kobiety tak potrafią, ale wiem, że w życiu mężczyzny jest takie coś potrzebne. Kiedy możesz jakby wyłączyć mózg i tylko robić. I to jest potrzebne, żeby się zresetować. Wiecie, teraz cały czas przetrawiamy masę informacji. Ja nie wyobrażam sobie, że idąc w średniowieczu bombardowały nas wszędzie jakieś slogany, reklamy, witryny sklepowe i rzeczy, które musieliśmy przetrawić. Idąc ulicą teraz, podświadomie musisz zwrócić na to uwagę, o, jest promocja butów, jest to, tamto, tamto. I niby się na tym nie skupiasz, ale to i tak wymaga twojego skupienia takiego podświadomego. I obserwujesz to. Więc co polecam zrobić? Polecam przyjść za 15, 6, może trochę wcześniej, wziąć sobie ulubioną kawę na wynos, usiąść sobie na ławeczce, popatrzeć na słońce i po prostu nie myśleć. Podziękować Bogu za to, że słońce świeci, że jesteśmy zdrowi, że możemy przyjść zaraz na nabożeństwo, nastawić się na słuchanie, wyciszyć, Wiecie, jak często w Biblii jest opisane to, że prorocy chodzili gdzieś tam do oddzielenia? Ile razy Jezus musiał opuścić ludzi, pójść na bok, żeby budować tą relację z Bogiem? On się wyciszał wtedy. Kiedy ty jesteś wyciszony, automatycznie twój umysł odpoczywa i wtedy, kiedy znowu będziesz od niego wymagał skupienia, będzie skuteczniejszy. Taka praktyczna rada. A kolejną rzeczą jest to, żeby skupiać się tylko na jednej rzeczy naraz. Ponoć ludzie są teraz bardzo dobrzy w robieniu wielu rzeczy naraz, ale to jest bzdura. Bo wiecie, jak ja robię 2-3 rzeczy naraz, to albo o czymś po drodze zapomnę, albo wszystko zrobię tak sobie. Nigdy nie jest to zrobione świetnie. Więc naukowcy teraz mówią, żeby skupiać się tylko na jednej rzeczy. Więc kiedy spędzasz czas z Bogiem, to wyłącz swój telefon, Facebooka, wszystkie rozpraszacze i skup się tylko na tym. Kiedy jesteś w pracy i chcesz być efektywny, tak samo. Nie włączaj internetu, chyba że potrzebujesz tego do pracy. Wyłącz sobie telefon, wycisz go sobie, odłóż gdzieś daleko, wyeliminuj wszelkie rozpraszacze i skup się tylko na tym, co jest wartościowe, a będziesz odnosił o wiele lepsze efekty. W kościele też często jest, że może sąsiad do nas powie, a wiesz co, bo ja już to gdzieś słyszałem, zacznie nas rozpraszać, to wiesz co, nie masz tego miejsca w ławce z twoim imieniem i nazwiskiem, mimo że w kościele i tak zazwyczaj siedzimy na tych samych miejscach, ale możesz się przesiąść i powiedzieć, przeszkadzasz mi, ja chcę dzisiaj coś wziąć od Boga, pogadamy po kościele. Nie jest tak? Ja akurat słyszę, że nikt nie rozmawia, więc jest dobrze. Nie musicie się przesiadać, możecie tak siedzieć. Więc jeżeli robimy kilka rzeczy naraz, nie robimy ich tak dokładnie. Powiem wam przykład, który może nie powinienem o nim mówić, ale czytałem artykuł o satysfakcji kobiet z pożycia małżeńskiego. I duży procent był nieusatysfakcjonowany z tej takiej bliskiej relacji ze swoim mężem. I kiedy zapytali je w anonimowej ankiecie dlaczego, to powiedziały, że kiedy mają tą bliską relację ze swoim mężem, to myślą, czy zrobiły pranie, czy jest jedzenie w lodówce, czy zrobiły zakupy, czy zaparkowany samochód jest w garażu, czy przed blokiem i czy ktoś przypadkiem go teraz nie przerysowuje. Myślą o wielu rzeczach naraz, przez co nie mogą się skupić na tej chwili i nie mogą czerpać z niej satysfakcji. Dlatego warto skupić się na tym, co przeżywamy teraz, bo inaczej ucieknie nam nie tylko ta myśl, nie tylko to, z czego możemy skorzystać w danym momencie, ale tak ucieka nam całe życie, bo nigdy nie żyjemy akurat tą obecną chwilą, tylko zawsze zastanawiamy się o wielu różnych rzeczach. Można to przełożyć na później. Kolejną rzeczą, którą chciałbym poruszyć, jest przesiewanie informacji. Po pierwsze, warto jest zweryfikować, czy ktoś, kto akurat do nas mówi, mówi rzeczy wartościowe i mówi nam prawdę. I dla jednego pewne rzeczy mogą działać, a dla innego nie. Więc wybierz sobie tylko te, które będą działać dla ciebie. Ja nie mówię, że wszystko, co mówię, będzie działało dla każdego z was. Dla mnie może zadziałać, dla was nie. Dlatego warto wypróbować i wybrać tylko te rzeczy, które działają. Wiecie, dlaczego dzieci zapamiętują lepiej? Dlatego, że dla nich wszystko jest nowe. Czy pamiętacie swój 10. pocałunek z rzędu, 10. kolację w tej samej restauracji? Nie? A pierwszą? Ja pamiętam. Rzeczy, których doświadczałem po raz pierwszy i były silnie związane emocjonalnie z tym, co doświadczam, zapadły mi w pamięć i myślę, że jak będę stary, dalej będę o nich pamiętał. Dlatego emocje. Wiążemy naszą pamięć z emocjami i z tym, co doświadczamy w danej chwili. Ale jest też druga, jeszcze ważniejsza rzecz. One chcą poznawać świat. Kiedy dziecko wchodzi do sklepu, to patrzy, jejku, tyle cudownych rzeczy, a jeszcze z zabawkami albo ze słodyczami to w ogóle. Wchodzi i ja chcę to, a co to jest? Dzieci cały czas się pytają, co to jest. Wiecie, ja chciałbym, żeby Kościół był też taki, że kiedy czytamy Biblię, to pytamy Boga, a co to jest, a dlaczego tak jest, a po co, a dlaczego akurat w tym dniu czytam ten fragment, może jest coś więcej. Mamy być jak dzieci, żeby wejść do Królestwa Bożego, wiecie o tym? I myślę, że mamy też być tacy ciekawscy. Myślę, że Bóg chce, żebyśmy się dobijali i pytali, a co to jest, a dlaczego tak jest? Myślę, że tylko niektóre kobiety mogą się do tego odnieść. Bo kiedy wchodzą do sklepu z butami na przykład, a takich jeszcze nie mam, a takie są fajne, a po co ci 40 par butów? Bo lubię. Ja nie chcę wpiętnować kobiet w tym wszystkim, ale myślę, że wiedzą też, co to jest takie wow, zafascynowanie. Że mają niebieskie, ale jeszcze nie w kolorze morskiej zieleni, czy cokolwiek. Ponoć jest różnica. Więc co z tego wynika? Znajdziesz to, czego szukasz. Jeżeli przyszedłeś na kazanie po to, żeby po prostu posłuchać sobie tego kazania, okej, odrobiłeś swoje zadanie. Ale jeżeli przyszedłeś spotkać się z Bogiem, to szukasz jej relacji z Nim. Kiedy się modlisz, mówisz: Duchu Święty, przyjdź, napełnij mnie. A może przychodzisz na nabożeństwo po to, żeby wypełnić tylko to, co jest w Biblii napisane, żebyśmy nie opuszczali wspólnych zgromadzeń. To wtedy też osiągnąłeś swój cel, ale tak naprawdę nie osiągnąłeś tego, dlaczego Bóg chce, żebyś wyniósł to, co On do ciebie będzie mówił. Więc człowiek żąda efektów. I powiem wam kolejną historię. Kiedy byłem u swojej siostry i przez 2 tygodnie zajmowałem się siostrzeńcami, to dostałem zadanie, że mam małego uczyć załatwiać się na nocniku, co nie jest takie proste. Przecież teraz dzieci mają pampersy i one nie rozumieją, po co mają się załatwiać w innym miejscu. Że w ogóle mają wykonać jakąś pracę ekstra do tego. Więc żeby go nauczyć tego, to za każdym razem, kiedy załatwił się do nocnika, a nie w pieluchę, to dawałem mu żelka na przykład. A kiedy załatwił się bardziej niż przeciętnie, to dostawał kostkę czekolady. Albo inną taką rzecz. Więc wiedział, że jest pewna nagroda za to, że jest posłuszny. Ale to też wymagało kilku momentów, kiedy musiałem mu wyjaśnić, bo kiedy załatwił się do pieluchy, to on też chciał nagrodę. Ja powiedziałem: tak, jedna rzecz się zgadza, ale druga już nie. I zaczął łapać powoli. Więc chcemy nagrody. Jeżeli słuchamy się czegoś, jeżeli aplikujemy coś do naszego życia, to chcemy widzieć efekty. Problem w tym, że od samego słuchania nie będzie tych efektów. Więc to jest tylko dla wytrwałych. Ostatnio w innym kościele wspominałem o takiej historii pewnej dziewczyny, ale wspomnę ją jeszcze raz, bo mi się podoba. Kobieta nazywa się Noelle Hancock i ona zarabiała naprawdę dobre pieniądze w dużej korporacji w Stanach Zjednoczonych, także mogła spokojnie żyć sobie na wysokim poziomie, była singielką i jakby patrzeć z materialnej strony, niczego jej nie brakowało. Ale zadała sobie pytanie, czy w danym momencie jest szczęśliwa. I wiedziała, że ma za dużo stresu, że nie osiąga swoich życiowych pasji, że tak naprawdę życie jej ucieka i co z tego, że ma dużo pieniędzy, skoro nie ma z tego żadnej satysfakcji. I postanowiła pewnego dnia, że wypowie wynajem swojego dużego mieszkania, apartamentowca, że sprzeda wszystko, co ją trzyma w danym miejscu, kupi sobie bilet w jedną stronę na Karaiby i tam po prostu wyjedzie. I tak też zrobiła. I podjęła pracę za jakieś $10 na godzinę na Karaibach i sprzedawała lody, miała kontakt z ludźmi, a zawsze tego chciała. Nie miała żadnego stresu, mieszkała w gorszych warunkach, ale była szczęśliwa. I wiecie, co ją odróżnia od każdego innego kolegi z pracy, z którym pracowała? To, że wielu o tym marzyło, ale żaden tego nie zrobił. Ponoć największym marzeniem człowieka pracującego w korporacji jest to, żeby pójść do szefa i mu nagadać, że już nie muszę tu pracować, wygrałem w totolotka, hurra, już nigdy tu więcej nie wrócę. Tylko wymaga siły charakteru, nie żeby o tym myśleć, ale żeby to zrobić. Więc Bóg też przychodzi do nas i oczekuje efektów, bo jest napisane, że po owocach ich poznacie. Nie po tym, ile kazań wysłuchali, ale ile wdrożyli w swoje życie. Więc ja odbieram to tak, że Bóg będzie niedługo wymagał określenia się jasnego. Czy chcesz Mu służyć w pełni, czy chcesz być pośrodku? Pismo Święte uczy nas, żebyśmy nie byli letni, tylko żebyśmy albo byli zimni, albo gorący i żebyśmy sami zdecydowali o tym, w którą stronę chcemy iść. I ja czuję w swoim sercu, że ten czas tej jasnej deklaracji będzie nadchodził. I ci, którzy Mu powiedzą tak, będą widzieć wspaniałe rzeczy, będą doświadczać działania Ducha Świętego, a ci, którzy powiedzą, że no może tak, to stracą podwójnie. Więc zachęcam was do tego, żebyście byli po tej wygranej stronie. I wiecie, Bóg nie oczekuje tego, żebyście co niedzielę dawali 10 zł na kolektę czy cokolwiek. Bóg oczekuje od was tego, żebyście wychodzili ze swojej strefy komfortu, żebyście dawali swoje zaangażowanie i żeby w służbę wkładać i myśli, i serce. Więc to jest coś więcej niż namiastka. Bóg zaczyna wymagać rzeczy, które są dla nas niewygodne. Bóg chce tak jakby upomnieć się o to, że skoro oddaliśmy Mu całe swoje życie, czyli 100% w każdą dziedzinę swojego życia, to chce, żeby faktycznie te 100% było 100%. I wtedy zobaczymy tego owoce. Więc chciałbym poprosić jedną osobę, może być Paulina. i może powiedzieć, co zapamiętała, jedną rzecz kluczową, którą weźmie dla siebie. Dobrze. Jeżeli każdy z was zapamięta chociaż jedną myśl, myślę, że z każdym kolejnym kazaniem, a w roku ich trochę słyszymy, będziemy mieli pole do manewru, będziemy mieli nad czym pracować, bo lepiej jest zrobić tą jedną drobną rzecz, niż z całego kazania nie zrobić nic, chcąc zrobić wszystko. Więc myślę, że nie każde kazanie będzie super, nie każde będzie nam się podobało, ale wiecie, co to może usprawnić? Konstruktywna krytyka. Bo chrześcijanie to mają w zwyczaju, jeżeli kazanie było złe albo średnie, to nie powiem nic, ale jeżeli było dobre, to powiem, że o, super kazanie, bracie. Ale rzadko jest konstruktywna krytyka. Za cicho mówiłeś, za mało emocji, albo za długo, albo za krótko i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że Kościół się usprawni też wtedy, kiedy zaczniemy jasno mówić, a nam się podoba, jak mówicie o historiach, albo bardziej się podoba, kiedy mówicie o historii biblijnej, bardziej o przykładach z życia i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, bo ja chcę, żeby Kościół w Nysie się rozwijał i chcę, żeby ludzie, którzy tutaj pracują, którzy się tu rozwijają, rozwijali się jeszcze bardziej. I każdy z was ma na to wpływ, realny wpływ. Więc chcę też, żebyśmy załatwiali pewne sprawy. Często jest tak, że słyszymy od osób trzecich pewne rzeczy i nie są to pojedyncze przypadki. Więc jeżeli ktoś ma jakąś sprawę, to warto, żeby ją załatwił. Dlatego, że blokuje i siebie, i tą drugą osobę w służbie. I ja wierzę, że Kościół w Nysie będzie kościołem spraw załatwionych. Otwartości, tego, żeby mówić sobie rzeczy prosto w twarz, żeby załatwiać te sprawy i żeby razem mieć tą miłość braterską i iść do przodu. Dlatego, że tylko wtedy będziemy mogli być czystymi przed obliczem Pana i dopiero wtedy będziemy oglądać pełne efekty Jego namaszczenia. Więc budujmy Kościół i relacje na solidnym fundamencie. I wtedy Kościół się będzie rozwijał i wtedy ludzie będą bardziej zachęceni i wtedy taki tydzień pozytywnych inicjatyw będzie o wiele częściej i władze miasta będą to aprobowały i ludzie będą przychodzić do Kościoła i będziemy widzieć cuda i znaki, tak jak nam to Bóg obiecał. Amen.